Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17 w Radiu Gorzów na 95 i 6 FM.
Filip Górecki, witam w magazynie piłkarskim. Zaczynamy oczywiście od smutnej wiadomości. W sobotę w wieku niespełna 58 lat zmarła nagle Eleonora Sikora, jedna z najlepszych gorzowskich piłkarek w historii, zasłużona także w pracy trenerskiej. Jako bramkarka z TKKF Stilonem sięgnęła po historyczny pierwszy tytuł mistrzyń Polski w 1992 roku. Wcześniej zdobywała także złote medale w halowych mistrzostwach Polski. W 1986 zadebiutowała w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery Sikora poświęciła się pracy trenerskiej, szkoliła młodzież, a po spadku z Ekstraligi w 2007 roku objęła na jeden sezon pierwszy zespół. Pracowała też przez wiele lat jako wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie uzyskała tytuł doktora. Eleonorę Sikorę wspomina wieloletni trener TKKF Stilonu i były asystent selekcjonera reprezentacji Polski Jan Suwary.
Eleonora po prostu zapisała się bardzo tłustymi skrzynkami w naszej piłce jako sportmenka, jako bramkarka w tym przypadku. Pamiętam, Eleonora pojawiła się na krótko przed mistrzostwami Polski w hali w Gorzowie, gdzie byliśmy organizatorem, i weszła chyba w drugim czy w trzecim meczu do bramki, bo pojawiła się, była chyba na dwóch czy na trzech treningach i zrobiła ogromne wrażenie. Tak jakby przyszła zawodniczka z jakiegoś lepszego klubu do nas. No i kiedy weszła na boisko, no od razu pojawiła się z tej najlepszej strony, no stała się najlepszą bramkarką tego turnieju i ta kariera się tak potoczyła dalej. Graliśmy jeden z pierwszych oficjalnych meczy reprezentacji Polski z reprezentacją Czechosłowacji. Graliśmy to w Bielsku Białej i byliśmy na zgrupowaniu w Szczyrku. Eleonora była jedną z dwóch bramkarek w tym meczu i przy wyniku 1-0, gdzie przegrywaliśmy, weszła do bramki w drugiej połowie meczu. Pokazała się z bardzo dobrej strony. Wszyscy trenerzy tu z polskich klubów dzwonili. Z jakiego klubu przyszła ta pani, która u ciebie teraz jest na bramce? Eleonora bardzo szybciutko się zaklimatyzowała jako sportmenka piłki nożnej kobiet. I ja byłem wtedy drugim trenerem przy panu Kopciu. My ten mecz zremisowaliśmy 1-1 i tu już poszedł sygnał, bo to byliśmy niejako pionierami tej piłki kobiecej w Polsce. Poszedł sygnał od razu, że ze Stilonu zawodniczki są niesamowite, od razu są wiodącymi, a nie uzupełniającymi skład. Tak pamiętam Eleonorę z pierwszego takiego okresu, kiedy pojawiła się tutaj, będąc studentką bodajże chyba drugiego roku na naszym AWF-ie. Sytuacja Eleonory potoczyła się w bardzo dobrym kierunku, bo to była nie dość, że bardzo dobra uczennica. To był wzór, była tak uczynna, tak mądra. Tak tryskało z niej jakieś, no trudno to powiedzieć, no jakaś taka osobowość, która jest niesamowita. Dalej patrząc na karierę, którą toczyliśmy razem, Eleonora, ja nie miałem problemu z urazami, ja nie miałem problemu z kulturą zachowania, gdzie to na obozach, czy na turniejach zagranicznych, bo przecież bardzo dużo jeździliśmy na zachód, na paszporty jeszcze. Eleonora zawsze w tej drużynie mówiła: pamiętajcie dziewczyny, ja nie chcę i trener nie chce, żebyśmy się gdzieś tam za was wstydzili. To jak ja to pierwszy raz usłyszałem, to mówię, no nie, to ja mam niesamowitą tutaj dziewczynę, która po prostu odciąży mnie od wielu takich spraw, które na bieżąco trzeba po prostu doskonalić w grze zespołowej.
I te cechy jakby też później wykazywała jako wykładowca, jako trener, tak? No bo i szkoliła młode dziewczyny, tak? I była też przy pierwszym zespole przez jakiś czas.
Tak, Eleonora kończąc karierę w bramkarki, po prostu kończąc studia na AWF-ie, została jako pracownikiem naukowym tej uczelni w dziale anatomii. Ja nie miałem problemu do dzisiaj, jak ktoś mnie zapyta, mówi: słuchaj, ty kiedyś nie miałeś urazów w drużynie. Ja mówię, bo wiesz co, każda dziewczyna, która miała jakiś ból w kończynach, w nogach czy gdzieś tam, to mówię, szła do Eleonory. Eleonora wszystko wytłumaczyła, wszystko zrobiła to, co trzeba. No, nie musiałem mieć masażysty, nie musiałem mieć lekarza na wiele, wiele spraw. Eleonora później też jako pracownik była trenerką u nas w TKKF-ie od młodzieży, od kadetek, gdzie wspaniale organizowała te dziewczęta, no grały bardzo fajnie i też te same cechy, które sprzedawała nam, będąc w drużynie pierwszego zespołu. To samo kształtowała dziewczyny kadetka. Dlatego tamte lata, kiedy ja byłem trenerem, myśmy ciągle grali w czubie najwyższej klasie rozgrywek. To nie było żadnych problemów z doskonaleniem młodzieży, która wchodzi do pierwszej drużyny. Także tutaj ja bardzo dużo dla Eleonory zawdzięczam, aż mi jest ciężko mówić w tej chwili, że ona, że już jej nie ma. Była przecież w PZC-nie wiceprezesem do spraw szkolenia młodzieży. No, także była doceniana. To wszyscy w PZP-nie, którzy też w przeszłości przecież tam rozmawialiśmy przy okazji kończących meczy finałowych, gdzie tam prezes Kazimierz Górski, prezes PZP-u, czy pan Liskiewicz, kiedy rozmawialiśmy w kuluarach, czy dziękowaliśmy drużynie za tytuł mistrza Polski, to mówili, no, jak ty masz szczęście, ty masz tu widać taką jedną zawodniczkę, że ona tu ci wszystko ogarnia, tu ty chyba nie ma żadnych problemów. Ja mówię, no nie mam, no mówię, taka jest, mówię, Eleonora, mówię, no już zaczyna pracę później doktorską, także no to była nasza taka wizytówka, gdzie wszyscy widzieli mądrą dziewczynę, ułożoną dziewczynę, także no same superlatywy i po prostu no taki pech ją po prostu teraz dosięgnął. No.
Tyle Jan Suwary, a my teraz zaglądamy do KKP Warty, która rozpoczęła wczoraj przygotowania do rundy wiosennej trzeciej ligi. O aktualnej sytuacji w zespole mówi prezes Marek Wysocki.
No myśmy do pracy się wzięli już w grudniu. Dziewczyny miały krótką przerwę przed świętami, później wróciły do treningów i dzisiaj, czyli 4 w poniedziałek, zaczynamy już regularne treningi 4 dni w tygodniu.
A te treningi w grudniu to między innymi treningi we współpracy ze znanym gorzowskim crossfitowcem Adrianem Kuczkowiakiem.
No oczywiście, że tak, to w tej chwili już jest podstawa naszego przygotowania do sezonu i utrzymania formy w czasie sezonu. Jeżeli chodzi o crossfit, to powiem szczerze, że dziewczyny w okresie tym przygotowawczym to nieraz po takim treningu mają problemy z chodzeniem, wejściem na schody czy coś takiego, ale to później w sezonie procentuje. Natomiast w czasie rundy trening crossfitowy jest troszeczkę lżejszy, mamy na to przeznaczony 1 dzień w tygodniu, to jest zawsze wtorek, regularnie 4 razy w miesiącu i to jak widać to w lidze przynosi później efekty. Natomiast pozostałe treningi to są treningi piłkarskie na boisku. W tym tygodniu i w styczniu mamy taką, jakby to powiedzieć, wyjątek. Będą treningi wtorkowe na hali z tego względu, że u Adriana Kuczkowiaka przenosi się z lokalu do lokalu i na razie nie jest przygotowany, żeby z nami takie treningi prowadzić, ale myślę pod koniec stycznia już będzie wszystko okej. Okay.
Kadra zespołu w rundzie jesiennej była dość silna, ale krótka. Czy jest szansa na poszerzenie składu?
No tak, my jako zarząd żeśmy zakończyli pracę. W tej chwili do działania przystępuje biuro, czyli nasza kierowniczka pani Ola Matkowska. Przyjdzie następna z zawodniczek w pole, już nie bramkarkę, wiadomo, mamy Oktawię, natomiast przyjdzie zawodniczka ze Szczecina w pole, która powinna nam załatać jedną z dziur. Myślę, że to będzie bardzo duże wzmocnienie dla nas. Pracujemy nad następną, ale tu się wszystko waha, czy jeszcze w tej rundzie, czy po prostu już przed rozpoczęciem następnego sezonu, tak? Także o tam sprawy rodzinne raczej.
Ktoś odchodzi, czy wszystkie zawodniczki zostają?
Nie, u nas nikt nie odchodzi, tak? U nas do nas się przychodzi. Jeżeli ktoś odchodzi, to sobie na to zasłużył, a na tą chwilę nie widzę kandydatek.
Tyle Marek Wysocki, teraz o Warcie Męskiej, która ma nowego bramkarza. To 26-letni Bartosz Szeląg, który pochodzi z Jastrzębia Zdroju i w barwach tamtejszego GKS zaliczył 3 mecze w drugiej lidze. Szeląg występował ostatnio w trzecioligowym KS Kutno, a o nowym zawodniku mówi prezes Zbigniew Pakuła.
Tutaj z Bartkiem już rozmawialiśmy wcześniej w okresie letnim. Tam jakieś do końca nie były możliwości, żeby go pozyskać. Tutaj jest teraz otworzyła się taka furtka za pomocą tutaj pewnych ludzi, żeby Bartka pozyskać. Tutaj z Kosiorkiem rozwiązaliśmy kontrakt z dniem końca grudnia. No i pozyskaliśmy Bartka. Uważam, że to będzie jedno z takich wzmocnień z tyłu. Uważam, że to jest człowiek, który spokojnie w tej trzeciej lidze to zrobi dużą różnicę.
Tymczasem do listy odchodzą trzeba dopisać jeszcze jedno nazwisko. Mateusz Ławniczak już nie zagra.
Tak, Mateusz, tutaj żeśmy się dogadali też za porozumieniem stron ze względów tam bardziej rodzinnych. Chciał wrócić jakby w swoje strony do Gniezna. Jesteśmy w stałym kontakcie, będzie szukał sobie tam gdzieś na miejscu. Zamykamy się na przyszłość. Być może to się wszystko odwróci, dlatego tutaj w stałym kontakcie jesteśmy zawodnikami. Budujemy zespół. Kolejne tutaj wzmocnienia w najbliższych dniach będziemy też przekazywać informacje odnośnie kolejnych zawodników. Także mówię, że do 15 chcemy wyklarować cały zespół gotowy, który będzie już przygotowywał się w 99%. Być może ktoś jeszcze w trakcie dołączy do zespołu, bo to okres transferowy tak naprawdę się dopiero otworzył. Także jesteśmy w stałym kontakcie z całą Polską, że tak powiem, i na bieżąco tutaj weryfikujemy pewnych zawodników. Przygotowywać się, walczyć, utrzymać i co dalej, to życie pokaże.
I na koniec zaglądamy do Stilonu, który ze swoimi adeptami nie marnuje czasu w ferie. O szczegółach koordynator szkolenia w klubie Rafał Świtaj.
Ferie ruszyły, już zaczęliśmy jakby zajęcia w najstarszych grupach. Zawodnicy trenują już tam, to są takie dodatkowe zajęcia, natomiast bardzo licznie się tutaj wstawili na zajęciach. Dodatkowo zrobiliśmy takie treningi dodatkowe dla zawodników tutaj młodszych z akademii, którzy też tam tutaj z nami trenują dwa razy dziennie. Do tego jeszcze mają we wtorek, czwartek mają gimnastykę, także takie zajęcia i usprawniają i gdzieś tam praca, którą na co dzień wykonujemy. Wstępnie ten tydzień też tak dołożyliśmy. Od następnego tygodnia już zaczynamy, jakby wszystkie grupy ruszają pełną parą.
Dwa lata temu rozpoczął się ten program certyfikacji szkółek, akademii. Jak to u Was wygląda w tej chwili po tym czasie?
No na pewno duże zmiany. Duże zmiany w ostatnim czasie, zmiany na pewno na plus. To, co się zmieniło, to na pewno, no wiadomo, jest jakieś tam dofinansowanie z tego, ale wiążą się za to naprawdę ogrom pracy i wyrzeczeń i to naprawdę wszystko jest teraz stabilne i wygląda tak, jak powinno wyglądać tych, już zaczynając od najmłodszych grup. Jest prowadzona gdzieś tam ograniczona ilość też chłopców. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam, jak to się czasami zdarza, że ktoś zabiera gdzieś tam dzieci tylko po to, żeby gdzieś tam składki ściągnąć. Natomiast PZPN stawia tutaj wyraźnie na jakość, ogranicza ilość zawodników na jednego trenera. To jest 12 zawodników na jednego trenera. Trenerzy są z odpowiednimi uprawnieniami, czyli UEFA-B to jest minimum jakby do prowadzenia jako pierwszy trener, drugi może być asystent z UEFA-C, natomiast my z UEFA-C mamy bardzo mało trenerów, mamy większość z UEFA-B, z UEFA-A, więc tutaj jakby sobie poradziliśmy. Wiadomo, dużo pracy, pomagamy sobie jeden przy drugim, jeden trener pracuje na przykład przy dwóch grupach, ale to jest naprawdę duża jakość na treningu, chłopcy są naprawdę dobrze gdzieś tam prowadzeni i w takiej małej liczbie można się naprawdę skupić na tych chłopcach, nie jest tak, że przychodzą, po prostu zrobią, nic się nie zauważy, tylko naprawdę można wyłapać fajne, ciekawe rzeczy i podpowiedzieć im. No i po to jest robione, żeby ta jakość szkolenia szła do przodu. No jest tutaj dużo ludzi gdzieś tam się denerwuje, że dużo pracy i tak dalej, ale to jest usystematyzowanie gdzieś tam całej tej pracy, to jest planowanie przede wszystkim budżetu, planowanie zajęć, to nie jest tak, że trener sobie przyjdzie i zrobi sobie zajęcia jakie chce, tylko jest określony program, on według tego programu musi zajęcia prowadzić, mamy monitoring z PZPN-u, więc ostatnie kontrole, które tutaj mieliśmy, no to pokazały, że naprawdę wykonujemy dobrą pracę, fajnym echem gdzieś tam się to odbiło, nawet tutaj ostatnio na szkoleniach gdzieś tam w zachodniopomorskim mówią o nas, że to, co gdzieś tam zobaczyli, to coś nowego, coś, czego nie widzieli nigdzie, że fajne rzeczy od nas wyciągnęli. Już zaczynając z tej najmłodszej grupy, gdzie też mieliśmy monitoring, no to jeden z trenerów monitorujących, tutaj Marek Safanów, bardzo pozytywnie gdzieś tam wypowiedział się na temat tej grupy, że takie zajęcia, no to można by było Piotra Majerczyka pokazywać na szkoleniach, jak powinno się prowadzić zajęcia w tych najmłodszych grupach. To samo było na kontroli u trenera Łukasza Maliszewskiego, który gdzieś tam też bardzo, bardzo pozytywnie wypadł, także mówię, te kontrole, które w ostatnim czasie mieliśmy i u trenera Roberta też była kontrola, też naprawdę bardzo fajny odzew tego wszystkiego jest, ale tu mówię, każda grupa pracuje praktycznie tak samo, takie same są gdzieś tam standardy, trenerzy są zawsze przygotowani z konspektami, muszą być przygotowani, muszą być 15 minut przed treningiem, to są takie detale, które robią po prostu różnicę, które PZPN gdzieś chce wymusić na trenerach, aby to szło właśnie w jak najlepszym kierunku. Także my jakby jak najbardziej przychylamy się do tej certyfikacji i na pewno chcemy tak pracować, bo to jest, uważamy, właściwy kierunek. Posiadamy klasy piłkarskie, które też są tam właśnie grupami certyfikowanymi w szkole SP6, a także posiadamy klasy piłkarskie w akademickim liceum. W szkole podstawowej mamy dwie klasy, w klasie LMS-u mamy cztery klasy. Naprawdę jest tu bardzo dużo zainteresowanie zawodników, którzy chcieliby dołączać tutaj do nas, szczególnie w te starsze klasy. Chciałbym taką sytuację opowiedzieć o tym, jak często dzieci gdzieś wyjeżdżają do takich klubów, nie ujmując nic oczywiście tym klubom, ale uważam, że na tym etapie szkolenia, gdzie my teraz jesteśmy, to nie wykonujemy wcale gorszej pracy niż, nie wiem, przykładowo, nie wiem, Miedź Legnica, Chrobry Grochów, mamy podobny potencjał zawodników. Często rodzice gdzieś tam dostaną jakieś zapytanie z Chrobrego czy coś, to gdzieś już tam jadą, bo to Chrobry Grochów pierwsza liga, tak, ale do pierwszej ligi też jest bardzo długa droga, a trzeba się kierować dobrym gdzieś tam rozwojem, a uważam, że u nas w Gorzowie, tutaj w Stilonie naprawdę są świetne warunki do tego, aby zostać, aby trenować i rozwijać się do tego wieku przynajmniej 15 roku. Później jak ktoś będzie wybitny, to i tak pójdzie. Mamy współpracę z Lechem Poznań, gdzie tak naprawdę najzdolniejsi w pierwszej kolejności tam trafiają. Mówię, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa. To też zapytania o naszych zawodników są z tych klubów. Jak najchętniej się zgadzamy, chcemy, wręcz pomagamy, aby dzieci tam najzdolniejsze trafiały. Natomiast mówię, chcemy też coś w Gorzowie budować. To nie jest tak, że chcemy wszystkich rozdawać, chcemy coś w Gorzowie budować, żeby ta w Gorzowie piłka była też na wysokim poziomie, aby mówię, te dzieci zostawały, żeby były centralne ligi juniorów, bo uważam, że stać nas na to. Zresztą jestem też po rozmowie z Maćkiem Murawskim, który ma takie same zdanie, że jesteśmy w stanie tutaj zbudować, tylko trzeba tych chłopców zatrzymywać tutaj u nas w województwie. Muszą oni też gdzieś tam, czy rodzice, zaufać, że tu naprawdę dobrą pracę się wykonuje. Pracujemy na fundamentach gry, także naprawdę na bardzo dobrej, nowoczesnej metodologii, na periodyzacji taktycznej, więc to są gdzieś takie trendy, które dopiero zaczynają wchodzić w Polsce. My od dłuższego czasu już na tym pracujemy i naprawdę efekty te już są widoczne, także mamy opracowany jednakowy model gry dla wszystkich kategorii wiekowych. Cała akademia gra jednakowo, pracujemy na tych samych zachowaniach w każdym jednym kategorii. Jak zawodnik przechodzi z kategorii do kategorii, to nie ma problemu z tym, aby wdrożyć się w nową drużynę, bo tak naprawdę praca jest wykonywana taka sama, więc robimy wszyscy, gdzieś tam idziemy w tym samym kierunku, w tych samych zachowań. Na koniec mogę powiedzieć, że chcemy budować tutaj jakby też ten zespół seniorski w oparciu o zawodników z akademii. Oczywiście wybitni, zdajemy sobie sprawę, że u nas odejdą, ale ci, którzy u nas zostaną, to chcemy na nich tu opierać i na dzień dzisiejszy mamy 19 aż absolwentów włączonych do kadry pierwszego zespołu, więc myślę, że to jest fajny taki wynik i myślę, że to niebawem już zaprocentuje i kierunek, który obraliśmy, to też jest nie jest krótkofalowy, a długofalowy i jestem przekonany, że te efekty przyjdą niebawem.
W dzisiejszym magazynie piłkarskim to wszystko, kolejny za tydzień o stałej porze.
Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17:00 w Radiu Gorzów na 95,6 FM.